Projekt Tacy jak my jest współfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
Szanowni Państwo, witamy na naszej antenie dyrektor Mazowieckiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, panią dyrektor Elżbietę Bogucką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcielibyśmy porozmawiać z panią, z osobą, która prowadzi instytucję, która włożyła największy wysiłek w tak zwaną integrację osób niepełnosprawnych z otwartym społeczeństwem. W czym dzisiaj tkwi największy problem w przełamywaniu kolejnych barier, które są stawiane przed osobami niepełnosprawnymi, a być może też mamy do czynienia z pewnym regresem świadomości.
Stała się rzecz ostatnio niezwykle ważna, bo nastąpiła ratyfikacja dokumentu, który nazywa się Konwencja o prawach niepełnosprawnych. W 2012 podpisał ją prezydent Komorowski, później delegacja polska na czele z ministrem Dudą złożyła ten dokument na ręce ambasadora ONZ. Dlaczego o tym mówię? Bo jest to niezwykle istotny dokument, który po prostu mówi o tym, że jak gdyby potwierdza powszechność, niepodzielność wszystkich praw osób niepełnosprawnych.
To jest taki temat, którego powinniśmy dotknąć, że w którymś momencie gdyby ta osoba, środowisko osób z niepełnosprawnością zostało wyłączone i zostało podzielone jednak przed media i na te takie środowisko, które jest bardziej medialne, czyli które potrafi sformułować własne problemy, wystąpić przed kamerą, nie razi, i to środowisko, które jest dla mediów, powiem tak brzydko, mniej ładne.
Ja sobie też oczywiście czasami zadaję to pytanie, kiedy możemy oglądać na przykład Festiwal Piosenki Polskiej. Nie wiem, czy jakiś teatr, gdzie między wykonawcami zdrowymi, prawda, śpiewa, czy występuje osoba z niepełnosprawnością. Jest to niezwykle rzadkie. Jeżeli już, to prawda, organizuje się specjalne koncerty, gdzie tylko występują osoby z niepełnosprawnościami. Ja tego nie lubię. I ja się na to nie zgadzam nawet. Ja bym chciała, prawda, oglądać na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu na przykład kilka osób z niepełnosprawnościami.
Jest,
prawda?
Monika Kuszyńska, która po wypadku jeździ na wózku. A tymczasem jest mnóstwo ludzi utalentowanych.
Na przykład, prawda? Oczywiście nie wiem, dlaczego tak jest. Być może wynika to właśnie z niskiej świadomości społecznej, prawda? Ciągle za mało robimy. Ciągle jednak powszechnie używa się takich sformułowań jak kaleka na przykład, prawda? Down na przykład, prawda, określając, nie wiem, jakąś osobę nawet niższą, która ma jakieś takie rysy, prawda, które są troszeczkę inne niż w większości. To jest ciągle, ciągle za mała świadomość społeczna, jeżeli chodzi o ludzi niepełnosprawnych. Absolutnie. Mimo że ich jest w Polsce około 5 milionów. To stanowi się tak naprawdę 12,2% społeczeństwa. Myślę, że też, panie redaktorze, już w tej chwili, nawet i w mniejszych miejscowościach, bo ja mówię o Mazowszu w tej chwili, tak? Bo ja nie wiem, czy pan, myślę, że w Siedlcach też, bo tam są dosyć prężne różne środowiska, prawda, które działają na rzecz tych osób. Są takie środowiska na przykład przy Susze. Ja wychodzę poza Warszawę w tej chwili. To jest powiat, gdzie działa bardzo dobra organizacja pozarządowa, która się nazywa OPOKA. I tam widać te osoby, które są, one były naszymi beneficjantami, czyli prawda, o czym jakieś dofinansowanie do wózki. Te wózki, myślę, że to są dobrą sprawą, te dofinansowania do wózków elektrycznych, bo to pozwoliło na to, że te osoby po prostu wyszły na ulicę.
To chyba największym problemem, o którym mieliśmy już też okazję rozmawiać, i ten problem wychodzi w rozmowach i z pracodawcami, i z osobami niepełnosprawnymi, to jest cały czas przygotowanie zawodowe i praca, czyli szkolnictwo. Tak. I potem wprowadzanie tych osób na rynek pracy. To jest to, czego właściwie ktoś powiedział. Zakłady chronione, kiedyś mówiłem się, to getta, zlikwidujmy getta, wprowadźmy niepełnosprawnych na otwarty rynek. Ale niestety ten eksperyment tak chyba nie do końca się udał.
Aktywnych zawodowo w Polsce, jeżeli chodzi o bezrobotnych, jest 27, około 28%. Zarejestrowanych łącznie jest 241 osób. Ja mówię o naszej bazie PFRON-owskiej. 241 osób, tak? I w tym, proszę sobie wyobrazić, ja przepraszam za te cyfry, ale wydaje mi się, że one są niezwykle ważne. Jest około 79 tysięcy osób jest zarejestrowanych na otwartym rynku pracy. Natomiast 100% więcej, około 162 tysięcy jest w zakładach pracy chronionych. Różnie tam w tych zakładach jest, ale niejednokrotnie chwała im za to. Prawda? Bo 160, to też jest mało, bo to tak jak mnie 27,5% aktywnych zawodowo, poprawiło się to. W przeciągu tych, nie wiem, patrzyłam teraz to w skali 10 lat, to 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 idzie jednak do góry. Jak gdyby nie jest źle, ale też nie jest dobrze, prawda? Bo ciągle to bezrobocie jest bardzo duże.
Ale ciągle
około
działa...
16%, około 16% wśród niepełnosprawnych.
Ale ciągle działa na to otwarty rynek tylko i wyłącznie jeden element. To jest ten element ekonomiczny, że my, pracodawcy po prostu zatrudniają, żeby nie płacić odpisu na PFRON, czyli generalnie...
Ale myślę, że to dobre chyba, prawda?
Tak, ale ciągle jest to chyba zbyt mała, ja już nie chcę mówić bonifikata, czy też zachęta, ale przede wszystkim to jest zbyt mały bodziec, zbyt słaby bodziec, żebyśmy popatrzyli, my mówię tutaj o osobach, które zatrudniają ludzi, na niepełnosprawnych jako na potencjalnych pracowników. Ja nie chcę mówić, że pełnowartościowych, ale ludzi, którzy mają określone talenty, z którymi mogą przyjść do nas i którzy mogą zaspokoić nam określone potrzeby jako pracodawców.
Ale najgorszy był, to jest po prostu są urzędy państwowe, no, które zatrudniają ciągle na mało osób niepełnosprawnych, no, które jednak powinny zatrudniać dużo więcej osób niepełnosprawnych. To się prawie nic nie zmienia, no.
Ale w urzędach państwowych wydawałoby się, że najprościej to załatwić rozporządzeniem. No, nie ma bardziej karnej instytucji.
To ja sama zatrudniam w moim oddziale 10% niepełnosprawnych. Także parę osób przeszło przez mój oddział studentów szczególnie, na przykład głuchoniemów, których zatrudniałam na takie prace, zlecenie to się nazywało wtedy, kiedy jeszcze u nas funkcjonował program, który się nazywał Student. Ten, który w tej chwili przeszedł do samorządów już powiatowych. Także sama mam doświadczenie i uważam, że to fantastyczna osoba.
Z jednej strony mówimy o problemie, który, czy też problemach, które występują na tym otwartym rynku wśród społeczeństwa, jak ja chyba powiedziałam, zdrowego inaczej. Ale teraz jest po drugiej stronie też jest cała masa problemów i pewnych zahamowań, z którymi no, też to środowisko sobie musi poradzić. To znaczy też nie może czekać, aż samo się coś stanie. Gdyby miała pani zhierarchizować, to jakie to są problemy po stronie niepełnosprawnych, to co to by było?
Ja myślę, że jednak ciągle za mała aktywność. Ja mam pretensje o to, na przykład my mieliśmy, ja mówię tak i to tylko za moje osobiste i prywatne opinie, ale kiedy wrócę do tego studenta, kiedy my prowadziliśmy ten program, ja rozmawiałam z dosyć dużo osób. Zapraszałam do siebie, podpisywałam z nimi umowę, rozmawiałam o tym, co studiują, jakie mają plany. I niejednokrotnie byłam strasznie przygnębiona, dlatego że bardzo często, praktycznie prawie przy każdej umowie, którą podpisywał student ze mną, pytano mnie o rzeczy, które były w umowie. Umowa była 2- czy 3-stronicowa, czyli czytają bez zrozumienia. Pytają o rzeczy błahe. Na moje pytanie, no to jak państwo, co państwo chcecie robić, jak skończycie studia, takich elementarnych rzeczy, nie chcecie pracować, nie zwracacie uwagi. Te studia niejednokrotnie, te kierunki studiów były wybierane takie, gdzie naprawdę nie gwarantują po tych studiach pracy. O to mam pretensje, że trzeba było trochę więcej się pochylić i zastanowić, jeżeli, a jest to ogromny wysiłek dla osoby z niepełnosprawnością. I ja naprawdę bardzo to szanuję, bo to jest skończyć wyższe studia, prawda, osobie, która nie chodzi, prawda, nie słyszy, nie widzi, to jest i ma wiele jeszcze sprzężonych innych niepełnosprawności. Naprawdę proszę mi, że to jest chwała za to, tylko trochę więcej, tak mi się wydaje, no nie wiem, tu refleksji. Bo ten program ciągle trwa i myślę i dla tych osób, dla ich rodziców przy wyborze studiów na przykład, tak? Oczywiście tego typu błędy popełniają też bez niepełnosprawności żadnych, ale tym się nie chcę zajmować, tak? To już jest nie mój problem, natomiast tu bardzo nad tym boleję, bo ten wielki wysiłek później, on może zrodzić tylko frustrację, prawda? Jak się skończy studia i nagle okazuje się, że dla kogoś, kto skończy, nie wiem, nauki polityczne, czy w tej chwili, nie wiem, jakieś inne tego typu, z całym szacunkiem oczywiście do tych studiów, tak, ale wiadomo, że po tych studiach jest trudno znaleźć pracę, no już. Nie ma prawie tej pracy. Nie będzie się pracowało w zawodzie, tak, bo w jakim zresztą. I to, no i tak to wygląda. Także o to mam na przykład pretensje, tak? Mam pretensje też być może do wielu środowisk gdzieś tych mniejszych takich gminach na przykład, że no wszystko tam nie są zakładane jakieś organizacje, fundacje, przecież my mamy różne programy, PFRON funkcjonuje, jest otwarty, wspieramy, pomagamy. Oczywiście później te wnioski trzeba rozliczać, pilnować tego, niemniej można bardzo dużo rzeczy zrobić. I niestety ciągle też jest to smutne, że większość aktywności, jeżeli chodzi o Mazowsze, to jest w Warszawie. A gdzie niegdzie po Mazowszu są takie środowiska, ale tego jest ciągle, ciągle za mało.
A jeśli chodzi o kwestie systemowe, co by pani, gdy mogła pani oczywiście zmienić?
Ja się tak zastanawiam o tych zasiłkach, to zrobiono, czy to było sensowne, żeby zaapelowały, żeby jeszcze raz się nad tym zastanowić, jeżeli chodzi o likwidację tych zasiłków, prawda, dla osób niepełnosprawnych. Te likwidacje, czy tam obniżenie, ja już nie pamiętam dokładnie. Natomiast wie pan, ja bym się tu też oczywiście zastanawiała, wie pan, no, systemowo, nie wiem, no wie pan, w tej chwili jest dużym problemem na przykład mieszkania chronione, tak? Mhm. I wiem, jest przygotowana w tej chwili ustawa o mieszkalnictwie i tam zawiązała się taka w tej chwili komisja, jeżeli chodzi o mieszkania chronione, szczególnie dla dzieci z autyzmem, bo to są naprawdę dzieci, osoby, które wymagają bardzo dużej troski. To fantastyczna grupa jest, takie właśnie stowarzyszenie matek, które działa na tą rzecz tutaj pod egidą też mojej pani prezes PFRON-u. Więc ministra Dudy oczywiście, ale trwają prace i bardzo bym na przykład chciała, żeby te różne rzeczy się tam znalazły, tak? Bo tych mieszkań na przykład chronionych jest ciągle za mało. Ciągle za mało praktycznie, prawda? Są w Polsce, zdarzają się tego typu rzeczy. To są różne osoby, które takie coś inicjują, a później doprowadzają sprawę do końca. Na przykład jest fantastyczny dom Bramka. Spowodował pan Seweryn Krusiński. Proszę gdzieś tam pojechać. Gdzie w willi fantastycznej mieszka kilka osób z niepełnosprawnością pod taką bardzo dyskretną opieką pracownika socjalnego. W willi. Z tą willą przesadziłam, może rzeczywiście jest dom, gdzie oni, każdy ma swój pokój, jest wspólna kuchnia, wspólnie dbają, prawda, gotują coś tam. To fantastyczna rzecz. Tylko chciałabym bardzo sobie życzyć i sobie, to tak już mówię egoistycznie, ale państwu z niepełnosprawnościami, aby po prostu tego typu rzeczy było jak najwięcej, no, żeby było dużo. Żeby każdy, kto chciał, to miał możliwość skorzystania z tego, prawda? No cóż, chciałabym w tym kierunku, myślę. Życzyłabym tego.
To niech się życzenia spełnią w takim razie. Pani dyrektor Elżbieta Bogucka, dyrektor oddziału Mazowieckiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, była naszym dzisiejszym gościem. Wszystkiego dobrego, pani dyrektor.
Dziękuję za uwagę.
Projekt Tacy jak My jest współfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.